Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I zaczynamy Odyseję Wyborczą, godzina 10.15, za nami The Police, przed nami audycja, dużo będzie polityki, po godzinie 11.10 będzie profesor Henryk Domański, socjolog, politolog, porozmawiamy trochę o sondażach i trochę o tych przymiarkach przedwyborczych. Ja samym pomyślę prawyborów, jak prawybory mogą kształtować świadomość wyborców, na ile Platforma wygrała, a na ile przegrałam tymi prawyborami. Tygodnik Polityka, lewicowy polityk, jednak jakoś bliski Platformie, piórem pana redaktora Kalukina, pisze, że dużo blizny w Platformie po tych prawyborach zostanie, że jednak skala rywalizacji między ministrem spraw zagranicznych a prezydentem Warszawy jest tak duża, że to się bez rys w Platformie nie obędzie, ale z drugiej strony duże media, także my przecież rozmawiamy dużo o prawyborach, więc może skórka była warta wyprawki. Na koniec dzisiejszej audycji będzie trochę o ekonomii. Jest rządowy projekt składki zdrowotnej, reformy. Kluczowa część ma wejść już po wyborach prezydenckich w roku 2026 i budzi duże wątpliwości także w samej koalicji rządzącej. Wcześniej będziemy w Grudzisku Mazowieckim a propos przedsiębiorczości. Krzysztof Skowroński jest na spotkaniu przedsiębiorców. Tam trwają dyskusje o tym, jak polska polityka powinna wyglądać wobec przedsiębiorców, ale też co przedsiębiorcy mogą zrobić, żeby politykę zmienić. Wiemy teraz, że pieniądze, zwłaszcza dla jednej strony politycznej, dla jednej partii, są bardzo istotne. Kto ma pieniądze, być może ten się będzie angażował w działania partii, finansowanie w kampanii. To ważna sprawa, ale na początek, zanim Krzysztof Skowroński w naszym studio, gość Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od tego finansowania. Partia w kryzysie, partia prosi o wpłaty, posłowie siedzą i dzwonią jak telemarketerzy. I jaki jest odzew?
Myślę, że posłowie nie siedzą i nie dzwonią, natomiast posłowie na pewno apelują o to do naszych członków, do naszych sympatyków, aby wpłacać na Prawo i Sprawiedliwość, bo mamy skandaliczną polityczną decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość straciło środki finansowe. Jest to absolutnie polityczna decyzja, dlatego że przecież Donald Tusk boi się równej walki wyborczej, a wiadomo, że jeżeli partia tak duża jak Prawo i Sprawiedliwość traci prawie 78 milionów złotych, no to trzeba spowodować, żeby nie miała pieniędzy na to, żeby prowadzić kampanię wyborczą.
No dobrze, to jesteście na starcie jako PiS skazani na przegraną w tych wyborach?
Nie, nikt nie jest skazany na przegraną. Zawsze ten Dawid z Goliatem, można powiedzieć biblijnie, się spiera.
Finansowo i to będzie Dawid z Goliatem.
Tak jest, oczywiście. Natomiast my wierzymy w to, że u nas ludzie pójdą nie z powodów politycznych, jak to się mówi, że muszą i jeszcze muszą domknąć układ, jak to powiedział Schetyn, żeby był prezydent z Platformy, tylko że u nas nasi wyborcy, nasi sympatycy pójdą po prostu z serducha, bo czują to, żeby była Polska, żeby była Polska wolna, czują te wartości, które wyznaje Prawo i Sprawiedliwość, dobrze, wartości, które będzie wyznawał nasz kandydat.
Za Platformą, także za Lewicą, za Trzecią Drogą również stoi często duży biznes. Ludzie bardzo majętni, którzy mogą rzucić 50 czy więcej tysięcy.
I cofamy się teraz, panie redaktorze, do 2015 roku. Pamiętamy wszyscy, układ był już de facto zamknięty. Premierem Ewa Kopacz, prezydentem Bronisław Komorowski, no i Andrzej Duda startujący wtedy w wyborach. Przecież mieliśmy oczywiście pieniądze z subwencji. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość było finansowane, ale wszystkie media te głównego nurtu przecież i zarówno media te prawicowe, tak jak Radio Wnet, no wtedy wszystko raczkowało, tego jeszcze nie było. To dziennikarze wyrzucani przecież i tak dalej. Ja to wszystko pamiętam, którzy jeździli po Polsce niczym obwoźne stragany i mówili o tym, jak trzeba przewrócić wolną Polskę. My to mieliśmy dokładnie w Białej Podlaskiej. Pamiętam, wtedy u nas posłem był późniejszy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, bo tu pan redaktor o przedsiębiorcach mówił, Adam Abramowicz, z którym ja wiele lat współpracowałem, i pamiętam, jak przyjeżdżał do nas Janek Pospieszalski i takie rozmowy żeśmy robili, i to było totalnie chałupnicze. To były rzeczy chałupnicze. No ale jednak wygraliśmy. Pokazaliśmy, że można wygrać, że można jednak tego Goliata pokonać. W związku z tym ja uważam, że wszystko jest przed nami. Nasi wyborcy na pewno będą te pieniądze chcieli.
Dobrze, ale żeby wygrać, Andrzej Duda 5 lat temu, w roku 20 potrzebował, różnie się liczy, 40-50 milionów złotych, tyle kosztowała.
35 milionów podobno.
35 milionów. Mhm.
Teraz na dzień dzisiejszy, taka kampania jak Andrzeja Dudy,
po inflacji.
Myślę, że około 50 milionów.
Macie 50 milionów?
Nie, nie mamy. Nie mamy. To jest pytanie do naszych wyborców, czy będziemy mieli, ale teraz jest następne pytanie.
A może ta sytuacja, że teraz wystarczy TikTok, Instagram,
Panie
Twitter,
redaktorze,
i Facebook.
Oczywiście, możliwości zbiórek jest dużo, ale też zbierających jest wiele. To też powiedział prezes Kaczyński na ostatniej konferencji, którą odbyliśmy, gdzie mówił o tym, dlaczego zostały te środki zabrane i dlaczego jest to decyzja polityczna. I cała osoba Ryszarda Kalicza, która nigdy nie powinna być jako członek PKW, bo po prostu lewicy się nie należy ten członek PKW, ale to za chwilę rozwinę. Natomiast jeżeli chodzi o samą zbiórkę, my jesteśmy w stanie to zrobić, ale najlepszym ambasadorem takiej zbiórki będzie ten kandydat, który będzie kandydatem na prezydenta. Jeżeli to będzie mocna, silna osoba, wyrazista, to mu łatwiej będzie zebrać te pieniądze.
No dobrze, to pan poseł wprowadza nas...
Działajmy jak Amerykanie, jak Trump.
Do clue naszej rozmowy, czyli wyborów prezydenckich i tych przedbiegów, kto będzie waszym kandydatem. To też się liczy, to też powinno się liczyć w gremiach decyzyjnych, żeby patrzeć nie tylko na sondaże, także na możliwość mobilizacji finansowej zwolenników, który kandydat bardziej będzie, no, będzie lepszym komiwojażerem de facto również partii.
Moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, każdy, kto będzie wybierał tego kandydata, musi mieć z tyłu głowy myślenie takie, że ten kandydat to nie jest tylko kandydat na prezydenta, to jest człowiek, który będzie twarzą, liderem na ten czas, firmującym wszystkie wartości i to, co się wiąże z partią Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym to nie jest tylko kwestia wygranych wyborów i działań w kampanii wyborczej, ale to jest również kwestia mobilizacji, to jest kwestia zwarcia elektoratu, to jest kwestia też skupienia wokół siebie tych wszystkich ludzi, osób, które kiedyś może głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, a w pewnym momencie powiedziały sobie, no nie wiem, pomyślę, może mnie zawiedli, może mnie nie przekonują i tak dalej. To ma zrobić ten kandydat. On musi wyciągnąć absolutnie wszystkich, absolutne doły, tak jak ktoś mówi, doły partyjne, tym slangiem politycznym, do tego, żeby ludzie poszli kandydować. Czyli ta kampania musi być kampanią emocji, bo jeżeli nie będzie emocji, to po drugiej stronie nie mamy olbrzymią machinę, nie tylko medialną, ale też finansową, tak jak pan redaktor powiedział, duże korporacje, duże firmy, tym, którym zależy na tym, żeby państwo było domknięte, żeby władza autorytarna po prostu w Polsce się rozwijała.
Panie pośle, a termin? Wczoraj mówiono, że to już będzie właśnie, to będzie wczoraj, dzisiaj mówiliśmy, że dzisiaj jest jakiś taki deadline, kiedy Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję, tak, już mamy kandydata, tak, startujemy już z promocją naszej oferty wyborczej.
Myślę, że tym terminem jest listopad i myślę, że do końca listopada.
Czyli nie dzisiaj, bo wszyscy mówią dzisiaj wieczorem spotkanie, w niedzielę wynajęta hala Sokół, już to o tym już się media rozpisują.
Mamy taki scenariusz, natomiast panie redaktorze, no ja nie będę tak spekulował, bo po prostu nie wiem, też być szczery wobec pana i wobec radiosłuchaczy.
Ale mówi się to.
Ale to się mówi, oczywiście na korytarzach sejmowych to się mówi, że będzie PKP, że będą...
Czyli prezydium Komitetu Politycznego.
Tak jest. Że będą podejmowane decyzje.
Chociaż pytanie, kto jest w PKP-ie, też jest pytaniem ciekawym, bo to jest ciało niejednoznaczne jak na razie, no ale...
No, ale to już są...
Tu wewnętrz, życie chrząszczy politycznych.
Powiedzmy, jest to ścisłe grono... kierownictwa zarządzających naszą partią i ono będzie podejmowało decyzję. Decyzja będzie podejmowana na podstawie badań, które partia przeprowadzała.
A czemu teraz? Czemu, skoro w niedzielę jest wynajęta hala Sokół, wszyscy się spodziewają, że właśnie w Krakowie będzie
to
ogłoszone?
Ja też bym tak chciał.
A skąd to przyspieszenie? Bo do tej pory słyszeliśmy w PiS-ie takie tezy, po co się spieszyć. Niech się Platforma wysypie, niech pokaże swojego kandydata, a potem my trochę dostosujemy naszego...
Ale ta rozmowa była w momencie, gdy my mówiliśmy o tym...
Na początku listopada.
Tak, że ma być 11 listopada, czyli tradycja, gdzie Andrzej Duda też był 11 listopada w sali Sokół przedstawiany w Krakowie i że ta tradycja powinna być zachowana. No to jest takie pewne przywiązanie naszego środowiska do tych dat. Natomiast ja uważam, że bardzo dobrze też wy dziennikarze to zrobiliście, bo wielu dziennikarzy prawicowych to powiedziało, że po co PiS ma nagle przedstawiać kandydata, gdy tak naprawdę on nie musi, bo my nic nie musimy.
No dobrze, ale potem mówiliście właśnie, że macie czas.
No czas.
A teraz nagle z przyspieszeniem, w ciągu 3 dni dowiadujemy się wczoraj, nie, dzisiaj, niedziela, soku, ogłoszenie, nie. Jakby coś wydaje się wydarzyło.
A mi się wydaje, że to idzie swoim torem. Wydaje mi się, że badania, które były niezbędne i potrzebne, zostały przeprowadzone. Są ich wyniki, no więc jeżeli wszystkie warunki mamy spełnione do wyboru tego kandydata, no to z drugiej strony, to po co mamy na siłę przyciągać tą decyzję? No bo to już jest na siłę wtedy przyciąganie. I my wcale nie podejmujemy tej decyzji na zasadzie platformy.
Dowiedzielibyście się w platformie w sobotę, będą zmienia? Wyniki. No może coś zmienia, może inny kandydat na Trzaskowskiego, inny na Sikorskiego. Tak jak młotek jest do wbijania gwoździ, a śrubokręt do wykręcania śrub. No. Różny polityk do różnych zadań.
Panie redaktorze, Trzaskowski i Sikorski różnią się tylko, bym powiedział, jakimś tam kolorytem, może odcieniem barwy, nawet nie barwą, odcieniem barwy, ale jeden i drugi jest fatalnym kandydatem na prezydenta i będzie fatalnym prezydentem. Jeden jest totalnym lewakiem, a drugi jest człowiekiem, który odpowiada za reset z Rosją. To przypomnę. Więc nie łudźmy się, że tutaj będzie teraz jeden czy drugi nas kusił tym, że on ma jakieś konserwatywne wartości, że on jakoś w inną stronę coś by robił i tak dalej, a może to Sikorski zaraz się objawi, że on kiedyś sobie przypomni o tym, że był ministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tak, Kazimierza Maciejewicza, więc...
Również chyba był u...
Nie pamiętam, no, na pewno świętej pamięci Aleksander Szczygło był jego zastępcą, to ja to pamiętam, bo współpracowaliśmy. No, natomiast oni sobie wszystko teraz będą przypominać, natomiast szanowni państwo, nie dajmy się nabrać, no polecam film Rachonia Cęckiewicza, reset, obejrzmy sobie jeszcze raz i zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
No chociaż rzeczywiście jest tak, że Rafał Trzaskowski, jego urzędnik podpisał to rozporządzenie o zdejmowaniu krzyży, on to podpisał, zostało mu podłożone, nie ma takich decyzji za sobą, więc to jest jednak trochę co innego.
No dobra, nie zdjął krzyży, ale z Ławrowym sobie palił fajeczkę na balkonie, tak? No wszyscy to widzimy i decyzję o resecie sam powiedział do Moniki Olejnik, jak Monika Olejnik mu powiedziała, przecież Obama zrobił reset, a on jej powiedział, nie, panie redaktor, to my zrobiliśmy reset, ja byłem tym człowiekiem, który robił reset, no więc, panie redaktorze, no facet absolutnie niewiarygodny.
Dariusz Stefaniuk, skoro tu nie ma różnicy, to na kogo padnie dzisiaj wybór? No pan nie jest w tym gremium, nie będzie pan podejmował decyzję, ale...
Ja w tym gremium nie jestem, decyzji nie będę podejmował, natomiast szanowni państwo, ja mam swoją kandydaturę, mam swój typ, oczywiście od razu zastrzegam.
Sąsiada z okręgu podobno.
Tak. Sąsiada nawet z ławki sejmowej, bo wspólnie siedzimy, natomiast od razu zastrzegam, ktokolwiek będzie naszym kandydatem, wszyscy będziemy się angażować w to, żeby wygrał wybory, ponieważ jest to sprawa polska. To jest trochę bardziej niż tylko czy moje sympatie, antypatie, etc. Natomiast uważam, że najlepszym z tych kandydatów, którzy dzisiaj są brani pod uwagę, jest oczywiście pan profesor Przemysław Czarnek.
Najlepszym.
Najlepszym.
Absolutnie. A ma szansę? Najlepszym.
Mam nadzieję, że ma. Mam nadzieję, że grono naszych zacnych koleżanek i kolegów, którzy zasiadają w kierownictwie, ale też sam prezes Kaczyński, taką decyzję będą rozważać i kandydatura pana ministra będzie dla nich na pewno ważna i będą brali to pod uwagę i mam nadzieję, że ta kandydatura padnie. A dlaczego padnie? Dlatego, że panie redaktorze, szanowni państwo, te wybory to są emocje. Przemysław Czarnek jak nikt rozbudza emocje. Przemysław Czarnek jak nikt jest cytowalny przez wszystkie media, wszystkich dziennikarzy, jak nikt się przebija i teraz jeżeli mówimy, że będziemy mieli mało pieniędzy, że nie będziemy mogli robić wielkiej kampanii za dziesiątki milionów złotych, to my musimy mieć takiego kandydata, który po pierwsze jest rozpoznawalny i który, jeżeli pewne rzeczy mówi, to te rzeczy się przebijają w mediach. Że my nie musimy tutaj pracować nad tym, żeby dopiero on był gdzieś tam słyszalny.
Budować zasięgi, jak to się mówi w żargonie dziennikarskim. Panie pośle, a wady? wyrazistość może być zaletą, może być też wadą. Nie tylko, że lewicę będzie odstraszał i mobilizował, ale też są takie badania podobno w PiS-ie, czym się dowiedziałem wczoraj, które pokazują, że nawet elektorat Konfederacji ten, bo tam są dwa elektoraty, ja narodowy, nie, ale jest taki ten centrowy, liberalny, libertariański, który dlatego Czarnek jest jeszcze pamiętany jako minister edukacji, który im rozkazuje, który wprowadza podręczniki i jest takim etatystycznym zarządcą szkoły.
Nie wierzę w te badania, to po pierwsze. Ja wiem, że tutaj kolega redaktor Pyza chyba na antenie też Radia Wnet
mówił
o tych badaniach, znam się, natomiast badania są różne. Ja jeszcze pamiętam, jako student politologii, gdy mieliśmy socjologię, też profesorowie nam mówili, że badania można w różny sposób przeprowadzić i też różne pytania determinują różne odpowiedzi. Badań było wiele, to nie było tylko to jedno badanie. Powiem szczerze, tak jak rozmawiamy ze środowiskiem Konfederacji, też z tymi ludźmi, to ja myślę, że jednak bliższa jest im osoba Przemysława Czarnka jako kandydata, nawet do zaakceptowania, do pewnych działań, do pewnych rozmów, niż każdego z innych pretendentów o tytuł kandydata. W związku z tym nie wierzę w te badania, że 50%, bo tak to było napisane w tych badaniach, nie akceptuje Przemysława Czarnka. Ja myślę, że też druga rzecz, która jest absolutnie dla każdego polityka świadomego wyboru znana i powszechna. Pół roku przed wyborami badania to jest wróżenie z fusów. To tak naprawdę nie wiemy. Ta polityka jest tak dynamiczna, że się wszystko będzie zmieniało i wymieniało.
Na pewno Przemysław Czarnek zmobilizuje lewicę. Znaczy nikt nie działa pewno, tak bardzo
jak... A ja w drugą stronę powiem. Na pewno Przemysław Czarnek zmobilizuje elektorat Prawa i Sprawiedliwości i jest w stanie wyciągnąć doły
Karol
partyjne.
Nawrocki nie zmobilizuje? Nie wyciągnie dołów partyjnych, pan prezes IPN-u?
Moim zdaniem w mniejszym stopniu. Na pewno tak, bo oczywiście ta mobilizacja będzie postępowała, no bo na przykład kolega Trzaskowski, który będzie te swoje lewackie bajki opowiadał, no to wkurzy ludzi i ludzie będą chcieli wyjść, ale też osoba Karola Nawrockiego, który nie jest powszechnie znany, jest prezesem IPN, oczywiście człowiek prawicy i człowiek prawy i ma wiele zalet i ja... Największą dla mnie jego zaletą to jest to, że on uprawia boks, który jest moją dyscypliną sportu fantastycznie i bardzo lubię. I dlatego też od razu czuję sympatię do pana prezesa. Natomiast uważam, że to jest jeszcze nie ten etap i tym bardziej, gdy my jesteśmy dzisiaj okradani z pieniędzy przez decyzję lewicy, bo tutaj mówię o Kaliszu, to jest trudne do wypromowania. To będzie bardzo trudna misja, a dzisiaj wydaje się, panie redaktorze, że albo teraz, albo nigdy. Znaczy, jak zawsze mówimy, politycy mówią tak, to są najważniejsze wybory, idźcie do tych wyborów i tak dalej, już ludzie są znudzeni. Ale nie, szanowni państwo, to będą najważniejsze wybory. Naprawdę.
Ale to
każdy inny
mogli przy samorządowych, tak samo mówiliście. Przy europejskich.
Ja się zgadzam,
wie się w pierś. I Platforma również.
Ale bije się w pierś, tylko niech pan zrozumie jedną rzecz i niech pan, jest świadomy i pan to wie. Dzisiaj Nowacka, proponując swoje wariactwa, jest stopowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszystkie wariactwa, które będą dotyczyły szkoły, mogą być zastopowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jeżeli będzie prezydent Rafał Trzaskowski, te wszystkie wariactwa zostaną wdrożone w życie. Nasze dzieci, szkoły, pokolenia, a to jest tylko jeden fragment. A ile jest jeszcze innych dziedzin życia, które oni chcą przeformatować? Mając swojego prezydenta, nie ma żadnego bezpiecznika, który może spowodować to, że ej, halo, stop, zatrzymajcie się, może nie tak daleko.
Dobrze, ale jeżeli dzisiaj będzie decyzja, a na to wiele wskazuje, i jeżeli ona padnie na profesora Przemysława Czarnka, gdzie będzie największa trudność w tej kampanii?
Wydaje mi się, że przedstawienia Przemka takim, jakim jest naprawdę. Znaczy takim, jakim jest realnie.
A co to pan po prostu udaje, Przemysław Czarnek?
Że nie. On jest
idzie do mediów, nie, on po prostu zakłada twarz liberała, potem do domu wraca.
Naturalnie.
Czy radykała, wraca do domu.
Przedstawiany jest przez media jako jakiś, nie wiem, człowiek, który ma jakieś fobie fanatyczne i tak dalej, i tak dalej. Jest to ciepły, normalny człowiek, który absolutnie rozumie zarówno jedną, jak i drugą stronę, który potrafi się wczuć też w swojego interlokutora, który ma inne poglądy polityczne, przekonać o tych poglądach i przekonać do swoich racji i wartości, bo ma argumenty, ponieważ ma to doświadczenie profesora akademickiego. I myślę, że pokazanie go z tej strony, jako człowieka, który jest nie tylko jako polityk, ale też jako mąż, jako ojciec. I dzisiaj dziadek, gratuluję ci, Przemku, bo urodził mu się...
Wczoraj wieczorem.
Urodził mu się, tak, wnuk. Chyba dzisiaj, bo to chyba pierwsza w nocy. Więc gratuluję serdecznie. Człowiek ciepły, otwarty, który ma wartości po prostu w sercu i on nie gra, on nie wypowiada jakiś test, który nie wierzy, tylko on po prostu to mówi, bo w to wierzy.
Jeżeli Przemysław Czarnek wygra, to będziecie zdejmować tą gębę z Przemysława Czarnka, to będzie główny cel na początku być może kampanii sztabu?
Bo to pierwsza rzecz moim zdaniem wizerunkowa, nie? No, to jest jakby w tą stronę. Natomiast, bo jeżeli mówimy o takich rzeczach, no spotkania, wyjazdy i tak dalej, no Przemek sobie świetnie z tym radzi. To tutaj to nawet dziennikarze i komentatorzy polityczni z drugiej strony sami to mówią, że jest to człowiek niezwykle inteligentny, niezwykle sprawny retorycznie, który na pewno sobie poradzi w takich debatach, ale ja jeszcze jedną rzecz powiem, panie redaktorze, i też do naszych radiosłuchaczy. Czy, szanowni państwo, nie chcielibyście zobaczyć takiej debaty Przemysław Czarnek, Rafał Trzaskowski, Przemysław Czarnek, Radosław Sikorski? Ja uważam, że wtedy miliony ludzi by usiadło przed telewizorami, przed może swoimi komputerami i chciałoby zobaczyć, jak będzie te zwarcie wyglądało, jak będzie wyglądała taka kampania. I to są emocje. I to ludzi będzie fascynować i ludzie będą tutaj zaangażowani. W przypadku miałkich kandydatów to nie gra. Ludzie mówią, dobra, są jakieś wybory, nie interesuje mnie to. A tutaj będzie interesowało każdego.
Na koniec, z kim rozmawialiśmy? Z szefem sztabu, rzecznikiem sztabu kampanii Przemysława Czarnka?
Nie, absolutnie.
Nie przyjąłby pan takiej funkcji, bo o tym się mówi.
Nikt mi tej funkcji nie proponuje. No, dzisiaj jeszcze nie mamy kandydata, nie mam innych rzeczy, natomiast ja mogę powiedzieć jedno.
Ale wejdzie pan do sztabu, jest pan gotowy wejść do sztabu Przemysława Czarnka jako dobry kolega.
Absolutnie tak. Ja uważam Przemka za mojego przyjaciela. Jest to człowiek wielu zalet. Natomiast tu musi być chłodna głowa, tu musi być myślenie pod tytułem największa sprawczość i po prostu wygrana. To jest bardzo ważne dla naszego obozu i myślę, że dla całej prawicy, jak to będzie wyglądało. Natomiast jak ten sztab się ułoży, jak ta kampania się ułoży, zobaczymy.
Rzecznikiem kampanii pan nie zostanie?
Panie redaktorze, ciągnie mnie pan za słowo. Ja takich propozycji absolutnie nie miałem, więc ja po prostu będę pomagał na każdej linii frontu, tam gdzie mnie partia skieruje.
Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Lubelszczyzna, okręg chełmski.
Tak jest, Biała Podlaska, Chełm i Zamość. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam państwa serdecznie i bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tą rozmowę, bo często słucham Radia Wnet, a jestem tutaj pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni.
Być może nie ostatni, nawet na pewno nie ostatni, a my pozdrawiamy Magdalenę Uchaniu, która z Białej Podlaskiej pochodzi. Czekamy, kiedy wróci z urlopu i zagości na antenie Radia Wnet. A
znam tatę, pracowałem z panie redaktor tatą, tak.
A, no wszystko.
Więc świat jest mały.
Świat jest mały i nie jest daleko z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Tam jest Krzysztof Skoroński. Mam nadzieję, jeszcze czeka pan redaktor przy mikrofonie i teraz powie dzień dobry, panie redaktorze.